Żartuję, pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, za maszczenie, na które jest na moich ustach z gliny, żebym mógł wymawiać Twoje słowo z dokładnością, z odwagą. Proszę, żebyś myślał przez mój mózg, mówił przez moje usta, żeby to słowo wyszło bez żadnego zewnętrznego zastrzeżenia. Dajemy Ci chwałę i nazywamy, że to jest wszystko wykonane w imię Jezusa. Powiedzmy amen do tego. I teraz czytałem z listu Galatów do 3-5 rozdział. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Zapowiedziała Abraham, mówiąc: tak więc ci, którzy są ludźmi z wiary, co dostępują razem z błogosławieństwem, z wierzącym Abrahamem. Popatrzmy na te rodziny królestwa i jak żyć szczęśliwie na zawsze. Pamiętacie te stare bajki w starodawnych czasach, gdy byliśmy dziećmi? I mówi, odjeżdżali w zachód słońca. Ale to nie jest takie proste. Są pewne rzeczy, które ty musisz wypracować w tej ziemi. My mamy to zrobić. My mówiliśmy o małżeństwie i o małżeństwie w królestwie. Jedno z tych rzeczy, słyszałam, jak nauczali na temat małżeństwa, ale nie słyszałam, żeby nauczali to z punktu widzenia królestwa. Bo gdy się mówi z punktu widzenia królestwa, to się mówi o dziedzinie cudów, o cudach. I co myśmy powiedzieli? Że małżeństwo jest cudem, że to jest cudownie złożone, że ludzie, którzy nie są nowonarodzeni, to oni się łączą na poziomie cielesnym umysłów, ale gdy Bóg to złączy, to jest na poziomie duchowym. I dlatego to wzięło Pana Jezusa, żeby zmienił wodę w wino. I gdy my to robimy, Bóg daje małżeństwu podobieństwo, tak jak Chrystus z Kościołem. Także chodźmy do Efezja, 5 rozdział. Ja wpierw to przeczytam, a później to porozmawiamy. List do Efezjan, 5:21. Jeśliście tylko słyszeli... List do Efezjan, 5:21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawiciela. I 25. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyszczywszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pewien chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miłował w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę się to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I gdy na to patrzymy, dużo z tego było wzięte z pierwszej książki książki Mojżeszowej, gdy Bóg przyprowadził Ewę do Adama, jak on ich złączył, tam pisze, że Bóg przyprowadził kobietę do mężczyzny i Adam powiedział, mówi, to jest kość z mojej kości i ciało z mojego ciała i ta będzie nazwana kobietą, bo ona była wyjęta z mężczyzny. Także niech mężczyzna zostawi matkę i ojca i trzymał się swojej żony i będzie... Mówi, Paweł wziął to prosto z... I Paweł naucza tutaj, porównuje, że Chrystus i Kościół jak mąż i żonę. I gdy my popatrzymy na Chrystusa i Kościół, my widzimy, jak Chrystus i Kościół są złączeni i jak faktycznie oni funkcjonują. I w ten czas możemy popatrzeć na małżeństwo i możemy zobaczyć, jak małżeństwo powinno funkcjonować. Popatrzmy na to teraz. W pierwszym punkcie, małżeństwo to nie jest coś, co było wymyślone przez ludzi. To jest coś, co Bóg wymyślił. I małżeństwo jest cudem. Mówiąc w sensie, że Bóg, człowiek tego nie zrobił, tylko Bóg to zrobił dla benefitu czegoś. I myśmy to zauważyli, że jedno z pierwszych rzeczy, dlaczego Bóg zrobił małżeństwo, to było dla siebie. Mając na myśli, że jest coś, co może być zrobione z tym małżeństwem. I widzimy dwa słowa tutaj, gdy się tworzy, gdy mężczyzna był stworzony. Chodźmy do pierwszej książki Mojżeszowej, pierwszy rozdział i popatrzymy się na 27 werset. I Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Ten wyraz stworzył znaczy stworzone z niczego, ale gdy się popatrzysz na drugi rozdział i siódmy werset, pisze i ukształtował Pan Bóg człowieka. To miało coś robione z ukształtowaniem. Wszędzie było zrobione aha. Hebrajski wyraz to znaczy, że zrobione z czegoś, co już tam jest. Także Bóg stworzył człowieka mężczyznę z czegoś, co już tam było, ale ich stworzył. Także mężczyzna i kobieta byli i stworzeni, i zrobieni. Czy wy to zaskakujecie? I on ich stworzył na podobieństwo swoje, na obraz swój. Także stworzenie to znaczy ze zrobieniem czegoś z niczego. To dotyczy części duchowej. A potem ukształtował, to było zrobione z czegoś naturalnego. Także człowiek jest i duchowy, i naturalny. I później Bóg ich połączył razem. Zrobił kobietę z żebra mężczyzny, zamknął jemu ciało i później ją przyprowadził do mężczyzny. Drugi, 22. I przyprowadził ją do niego. I to jest, gdzie my się dzisiaj skupimy na naszym nauczaniu. Popatrzmy i dajmy temu charakter. Mówi, zaznaczcie to miejsce i chodźcie do pierwszy list do Koryntian, 12 werset. Mówi, to jest porównanie i nieraz, jeśli się popatrzysz na porównanie, to możesz dostać dobre zrozumienie, o czym my mówimy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i popatrzmy, mówi, nie będę tego wszystkiego czytał, ale mówi tutaj o ciele Chrystusowym. Popatrzmy na 12 werset. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała są jedne, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Także ty jesteś członkiem tego kościoła. Ja wiem, że my mówimy o członkom jako przynależność do czego, ale tam nie mówi właśnie o tym, ta rewelacja, że ty jesteś członkiem, tak jak palec jest częścią, członkiem twojej ręki. Także mój palec, którym pokazuję, to tam ma specyficzny cel, żeby to było. Mówi, żeby pójść pociągnąć za cyngiel. Mówi, nie. Ten palec pokazujący jest tam, żeby pomóc tobie trzymać, chwycić rzeczy. Jeśli tego palca nie ma, to te inne palce muszą ciężej pracują. Ręka, dłoń moja jest częścią ciała. Jeśli jej ręki nie ma, to muszę robić coś innego. Także gdy ty zostajesz członkiem kościoła, to ty jesteś funkcjonalną częścią tego lokalnego ciała kościoła. I lokalny kościół to jest to malutka cząsteczka, która jest częścią tego dużego, światowego kościoła. Ale ty, to częścią tego naszego kościoła jest częścią dużego, światowego kościoła, ale tutaj jest to, ten mały jest przykładem. I do tego kościoła przychodzą ludzie z innymi umiejętnościami i talentami. I ciało, żeby mogło funkcjonować w pełności, sobie służyć przez boskie kierowanie, my mamy innych ludzi, różnych ludzi w różnych pracach, w różnych umiejętnościach, ażeby mogli wykonać pracę. I Bóg wie o tym i On przysyła tych ludzi do kościoła. I popatrzmy na 17. Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? I jeśli by całe ciało było słuchem, gdzie byłoby powonienie? I także widzicie, nie wszyscy są, ciało ma oczy, uszy, usta. To są części ciała. I 18 to jest właśnie ten werset, co ja chcę wam pokazać. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Widzicie także, to nie było, żeby jak ludzie chcieli. On nie pytał się, co oni o tym myślą. Bóg to zrobił, bo Bóg wiedział, co ciało potrzebuje. Także Bóg zrobił Adama i Ewę dla siebie, bo wiedział, co to potrzebuje. On zrobił Ewę, bo on wiedział, co Adam potrzebuje. Także wy potrzebujecie mnie, żebym ja był waszym kaznodziejem. Bo i Bóg to właśnie chciał, żebym ja był waszym kaznodziejem, bo to jest praca udoskonalenia świętych. Także chcecie, żebyście wiedzieli, że Bóg prowadzi ludzi do kościoła. Jak ludzie przychodzą, mówią, o, tu czuję się jak w domu. I to jest właśnie to, bo Bóg kieruje ludzi do specyficznych miejsc, żeby spełnili specyficzne funkcje dla chwały Bożej. I gdy my to mówimy, gdy Bóg przyprowadził kobietę do mężczyzny, że wyjął kobietę z żebra mężczyzny, to my dalej mówimy o tym samym, my mówimy o ciele. I w tym popatrzmy na przykład, pamiętacie, że to jest coś, co jest nie do wytłumaczenia i dlatego to musi być nauczane. Chodźmy do pierwszej książki Mojżeszowej, 24 rozdział. Pierwsza książka Mojżeszowa, 24 rozdział. Genesis. I patrzmy, co pisze w wersecie pierwszym. Abraham zastarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I chodźmy też i popatrzmy na czwarty werset. I tutaj on mówi do sługi. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaka. I tutaj on posyła sługę do innego kraju, żeby znalazł żonę dla swojego syna. W jaki sposób on będzie wiedział, że ten syn będzie jemu się ta kobieta podobać, którą on wybierze? Czy to by nie było znak zapytania? Skąd on będzie wiedział, kto jest tą prawidłową kobietą? I chodźmy do siódmego. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc, potomstwu Twemu dam tę ziemię. On pośle anioła swego przed Tobą i stamtąd weźmie żonę dla syna mojego. To jest ciekawy punkt, co nie? I w jaki sposób Bóg znajduje żonę lub Twoją żonę? To jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Bo Bóg to jest ten, który to wszystko połączy. I Bóg wie dokładnie, co ty potrzebujesz teraz i tak samo i na zawsze. Czy wy zaskakujecie, co ja wam mówię? Wierzcie, że to jest przymierze. Mówię, chcę dojść do tego punktu, że jeśli wy nie macie w planie, żeby razem żyć, to nie łączcie się razem. Punkt nie jest, żeby się złączyć, żeby zobaczyć, czy to działa. To nie jest próba. To jest coś, co jest na zawsze, bo to jest przymierze, to jest umowa. I ludzie teraz, pamiętacie, że w drugim Tymoteuszu, w trzecim rozdziale, to są ludzie, którzy będą łamać przymierza i umowy. Oni podpiszą dokumenty, umowy i nawet nie myślą, żeby to dotrzymać, bo to jest ten duch szatański. Musicie wiedzieć, że to nie jest duch od Boga, to jest duch z Babilonu, ten duch szatana. On nie przychodzi, żeby prowadzić spokój, tylko żeby nieszczęście, żebyś żałował za to, że żyjesz na tej ziemi. I wy musicie zaskoczyć, że my musimy Boga włączyć w to wszystko. I gdy patrzymy na Adama, jego pierwsza praca, jego pierwszy obowiązek to było obcować z Bogiem, żeby dowiedzieć się, kim on jest. I tak, Bóg chciał z nim podzielić się, w jaki sposób rządzić i tak dalej. Popatrzmy teraz. Także Bóg zaczął z fundamentem i tak dalej, co myśmy mówili, że fundamentem to jest mężczyzna. I ja wiem, że ludzie mogą mieć problem z tym, ale możecie wiedzieć, w co chcecie. Ja będę nauczać to, co Bóg mówi. Ja zauważyłem, że bierze dużo energii, żeby przekonać ludzi, którzy nie chcą być przekonani. Także w obojętnie, w co ty wierzysz, to działa na mnie. Chwała ci, Panie. I w ten czas Bóg bierze mężczyznę i wkłada go w pozycję liderstwa, przewodnictwa. Mówię, mam to wszystko zapisane, chcę tylko właśnie zadbać o to, żebym to wam prawidłowo przekazał. I gdy my mówimy o mężczyźnie, Bóg jest tą istotą, która jego wybrała. Nikt jego inny nie wybrał głosowaniem, żeby być przewodnikiem. Bóg wybrał mężczyznę, żeby był przewodnikiem. I on ma prowadzić rodzinę, mając na myśli, że on jest tym, tą osobą, która będzie odpowiadać za rodzinę przed Bogiem. Także Chrystus i Kościół. I gdy my na to patrzymy, chwała ci, Panie. Mówię, czy możecie chwileczkę zaczekać? Składa swoje notatki. Mam to właśnie tutaj. Więc gdy Bóg stworzył człowieka, jego cel był, nie był wybrany przez człowieka. Cel był wybrany przez Boga. Także mężczyzna nie był wybrany, żeby był rodziny. Bóg z premedytacją zrobił go głową rodziny. Jeśli ty masz problem z tym, porozmawiaj z Bogiem, bo może Bóg zmieni cały wszechświat dla ciebie. Także jeśli ty jesteś mężczyzną, to ty jesteś głową. I ta pozycja mężczyzny, jeszcze raz, tam jest włożona i nie ma nic wspólnego z faktem, że on jest bardziej ważny niż kobieta. Co to znaczy, że on jest równy z kobietą, ale jego część tej całości jest, żeby prowadzić. Także on musi zadbać o to, że on jest w rozmowie z Bogiem, dlatego że wszystko dyrektorstwo, wszystkie przewodnictwo jest duchowe. I to jest bardzo ważna rzecz, co ja teraz powiedziałam. W tym my zauważmy, co Bóg zrobił. Bóg wpierw rozmawiał do mężczyzny. I teraz ten mężczyzna powinien nauczyć swoją rodzinę. Popatrzmy na kilka miejsc, żeby zadbać o to, żeby rodzina była nauczana. Chodźmy do Genesis, 18 rozdział, pierwsza książka Mojżeszowa, 18 rozdział. I patrzcie, co tutaj pisze w 19 wersecie. 18 wersecie. Wszak z Abrahama na pewno wywodzi się, będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał. Nakazać to znaczy, żeby go nauczyć. Także mężczyzna był namaszczony, żeby być nauczycielem rodziny. To jest część darów, które są w nim, żeby nauczać. Ja mówię, ale czy że kobieta ma nauczać? Tak, kobieta będzie nauczać. Ale co Bóg zrobił na samym początku? On nauczył mężczyznę, żeby mężczyzna później ich nauczał. I co ja mówię, że mężczyźni muszą znać Słowo Boże. Gdy popatrzy się na to, chodźmy też do listu Efezjan, 5 rozdział. Listu Efezjan, 5 rozdział. I patrzcie, co tutaj pisze w 21 wersecie. 25. Przeto... Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Także Chrystus nauczał Kościół i naucza nas przez Ducha Świętego, także my jesteśmy przygotowywani do obojętnego celu, do tego, co my mamy wykonywać w tej ziemi. I teraz dużo mężczyzn teraz myślą, że oni nie potrzebują Boga, bo oni myślą, że oni już wszystko wiedzą. Ale jeśli ty będziesz pracował z Bogiem, to będziesz musiał być nauczany przez Boga. I gdy ten mężczyzna wchodzi w swoją rolę liderstwa, przewodnika, to on będzie musiał wiedzieć, jakie są dyrekcje boskie, żeby on prowadził. Jakie są instrukcje boskie do tego prowadzenia, do tego liderstwa. Było mi dane, żeby wziąć moją rodzinę i przeprowadzić się do Tulsa, Oklahoma, żeby tam iść do szkoły. Bóg mi to dał. I żona ufała w moje przewodnictwo. I było mi dane, żeby zostawić Minnesota i przyjechać do Chicago. Mając tylko $200 w kieszeni, moja żona ufała w moje przewodnictwo. I ja wiem, że wy się buntujecie już przeciwko temu, mówiąc, ale to jest bardzo ważne, bo jedno z tych pierwszych rzeczy, co mężczyzna potrzebuje wiedzieć od kobiety, to jest, że ona musi pomóc jemu zrozumieć jego wartość, że on jest wartościowy. Powiedzcie amen do tego. Jedno z najgorszych rzeczy, co kobieta może powiedzieć mężczyźnie, że ja ciebie nie potrzebuję w rodzinie. Jeśli te drzwi będą trudne do zamknięcia, jeśli ty kiedyś to otworzysz. I co kobieta najbardziej potrzebuje, to jest bezpieczeństwo. Także, żeby ona... podskoczyła i szła za mną z całą rodziną i przyjechać do Chicago mając tylko $200, to ja naprawdę musiałem się modlić do Boga, żeby Bóg porozmawiał do mojej żony. I ona ze mną nie walczyła, bo Ruth powiedziała to w ten sposób. Naomi powiedziała, do Naomi, Ruth powiedziała do Naomi, gdzie ty pójdziesz, ja też pójdę. I twój Bóg będzie co? Moim Bogiem. Moja żona wierzy w to, że ja słyszę Boga. Dlatego, że ja biorę czas z nią, a myśmy studiowali Pismo Święte cotygodniowo i myśmy na żaden temat nie rozmawiali, tylko o wersetach. I ona widziała, jak to działa, gdzie ja pracowałem w IBM. I ona widziała, jak moje liderstwo, jak Bóg wpływa na moje prowadzenie. I co ja zrobiłem? Ja zrobiłem depozyty ufności w mojej żonie. I teraz, gdy już jest czas, żebym ja się posunął dalej i żeby ona mnie ufała, to ja wybieram tą ufność, którą w nią włożyłem. Jeśli w tym banku nie ma żadnych pieniędzy, to ty będziesz miał potężne walki z tym. Ja nie mówię o walkach, ale ty wiesz, co ja mówię. Że to będzie trudniej. Mówię to dlatego, że za każdym razem, co my się posuwamy do przodu, to Bóg do mnie przemówił i ja chcę, żebyś ty właśnie to robił. Gdy był czas, żeby opuścić IBM i wyjść do służby na pełen etat, powiedziałam, kochanie, rzucam pracę, ale mówię, chwała ci Boże. A mówi, nie przypomniała mi, że trzeba za samochód zapłacić. Ona mnie ufała, że ja zadbam o to, że ona będzie miała pieniądze. Ona miała tą pewność i ani razu nie zrobiłem, że ona się czuła niebezpiecznie. Ja pamiętam, że pierwszy raz gdzieśmy przyjechali z Tulsa do Minnesota i mówię, ja idę ewangelizować, ale żadne pieniądze nie przychodziły. I myśmy wydali wszystkie oszczędności i pewnej nocy ona z dużym respektem mówi, kochanie, może ty powinieneś dostać jakąś pracę. Mężczyźni, dlatego że oni mają własną pychę, mówię, okej, okay. Co się stało? Mówi, to było przez kilka tygodni. On mówi, nie to, że ona mnie nudziła, ale ja się zastanawiałem na tym. Mówię, no faktycznie, ja muszę zadbać o tą rodzinę. I co ja zrobiłem? Ja poszłam do pracy. I mówi, to wytrwało może 11 miesięcy. I to było tylko tyle, żeby nas przetrwać przez ten okres. Ale zauważcie, że ja zaofiarowałem to, co ja chciałem robić, bo chciałem, żebym był dobrym liderem dla rodziny. Czy wy to zaskakujecie? Czy wy to rozumiecie? Dlatego, że to jest to, co ja chciałem robić. Jeśli ja chcę, żebym oni szli za mną, to ja muszę dać im przykład, żeby oni mogli za mną pójść. I Pan Jezus był takim liderem, za którym ludzie chcieli iść, bo oni dbali, On dbał o to, żeby nim oni byli zaopiekowani. On karmił ich i nawet te rodziny, którzy z nimi szli. I co ja mówię? Mówię, a moje dzieci? Ja mam moje dwie córki. Nie byłem zbawiony, gdy one się narodziły. One są nowonarodzone, ale ja ich w ten sam sposób nie wychowywałem. Ale Dawid, jak się urodził, to ja już byłem zbawiony. Ja jego wychowałem w ten sposób. Ja miałem czytanie z Pisma Świętego codziennie, jak byłem w domu, nim on poszedł do szkoły. I to trwało może 10-15 minut. I często syn mój przychodzi, Dawid przychodził i on udawał, że jest chory. On przychodził i o, tatusiu, brzuszko mnie boli. On mówi, okej, to my damy ci lekarstwo ze słowa. Mówi, znajdziemy coś na uzdrowienie. Ja nie robiło różnicy, co to było. Ja to robiłem z nim od czasu, gdy on zaczął przed przedszkole. I ja to robiłem z nim, aż on opuścił mój dom i poszedł do uniwersytetu. Także nim on poszedł do szkoły, 10 do 15 minut co rano studiowanie Pisma Świętego. I co ja mówię, że co ty chcesz robić, to ty chcesz nauczyć dziecko w sposób, który ty chcesz, żeby on poszedł. I gdy będą starsi, to oni od tego nie odstąpią. I teraz jeszcze jedna rzecz. Czy jesteście razem ze mną teraz? I on powiedział, że to nie jest dobre, żeby mężczyzna był sam. Chodźmy, wróćmy się do tego, popatrzmy na to. To jest Genesis, drugi rozdział, pierwsza książka Mojżeszowa, drugi rozdział. I mówi to 18. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc. Odpowiednią dla niego. Samotnie, samemu, nie znaczy, sam, jedno. Wyraz jedno ma do czynienia z unikatem, z oddzielonym i całym. I ta myśl, będąc samotnym, to nie jest to samo, co nieżonaty. Niech ja to w ten sposób, chcę właśnie to w ten sposób powiedzieć. Bo nieżonaty to znaczy, że nie jest żonaty jeszcze. Ale sam to nie znaczy to samo. Samotny to znaczy, że ty jesteś gotowy do małżeństwa, przygotowany do małżeństwa. Samotny mówi podstawowo, że ja nie potrzebuję ciebie, żebym ja był kimś. Ja, gdy ja to mówię, ja jestem pewny sam w sobie, że ja wiem, kim ja jestem. Więc niektórzy ludzie mówią, że w małżeństwie to jest 50 na 50, propozycja 50-50. Nie. To jest 100 i 100. Dlatego, że 50 i 50 to znaczy, że ktoś nie jest cały. To znaczy, że on jest połową całości i ona jest połową całości. Gdy dwie pół całości złożysz, to będziesz miał problem. Adam był pełen w samotności, nim Bóg jemu dał Ewę. Faktycznie on był zajęty robiąc rzeczy ogrodowe. Wiecie, o czym, co ja mam na myśli. On był zajęty pracując w ogrodzie, nazywając zwierzęta i tak dalej. I Bóg powiedział, że to nie jest dobre, żeby on był sam. I dlaczego Bóg mógł to powiedzieć? Dlatego, że Adam był jeden. Czy to ma sens dla was? Myśl za tym jest taka, że jeśli szukasz żony, że ona nie potrzebuje mnie, żebym ja ją zrobił całą. Mówię, ja mam dosyć pracy do czynienia tylko pracując sam z sobą. I to, co się dzieje z dużo ludźmi teraz, że oni przynoszą dużo bagażu z sobą. Dlatego, że pierwsze rzeczy, co oni nie kochają, to sami siebie. A Pismo Święte nam mówi w Mateuszu 22, 39, kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeśli ty sam siebie nie kochasz, nie lubisz, jak że ty będziesz kochał lub lubił kogoś innego. Miłował kogoś innego. Ty powinieneś mieć relację z Panem, nim ty zaczniesz próbować kochać lub miłować kogoś innego. Gdy ty próbujesz kochać kogoś innego, a nie masz relacji z Panem, to ty zauważysz, że wszystkie twoje uczucia jest zwiększone, bo jeśli oni powiedzą coś złego w twojej obecności, to ma możliwość uszkodzenia ciebie, bo ty nie wiedziałeś, kim ty jesteś w pierwszym miejscu. Boże litości. Kobieta, która ma więcej edukacji, nie powinna być przerażająca dla mężczyzny. Powiedzcie amen do tego. Adam był w pełni skończony w całości, nim Bóg jemu dał Ewę. I dla mnie to jest przykład, to jest formuła, bo jeśli ja jestem zajęty nazywając zwierzęta, może Bóg widzi, że ja jestem gotowy. I ja nie muszę szukać siostry takiej czy owakiej. co ja muszę zrobić, to ja muszę zacząć nazywać zwierzęta. Czy to jest dla was klarowne? Dzisiaj mężczyźni, kobiety szukają kogoś, żeby było dla nim wszystkim. Były dla nich wszystkim. Powiedzcie amen do tego. I oni są w pełni zajęci szukaniem kogoś, zamiast w pełni zajęci wzrastając sami w sobie, służąc Bogu. Sukces w małżeństwie przychodzi, gdy ty jesteś sam. Ty możesz się czuć samotny i wyjść, ożenić się i być jeszcze w większej samotności. Bóg jest w stanie zrobić więcej z osobą, która jest sama w pełni unikatem, niż z osobą, która jest złamaną i szuka uszkodzoną i szuka kogoś innego, żeby uzupełnić braki we własnym życiu. Widzicie, bo to daje poziom ekspektacji, który żaden człowiek nie jest w stanie, żeby to uzupełnić. I co ty w rezultacie zaczynasz robić, to winić kogoś innego. To jest jego wina. A to nie jest jego wina, czy jej wina. Wina jest w tym, że ty nie byłeś cały, gdy ty się złączyłeś. I ty szukasz, żeby siebie podbudować na wydatkiem innej osoby. To znaczy wysiłkiem innej osoby. I co się stanie? Że czym bardziej my krytykujemy tego małżonka czy małżonkę i robimy to, że oni się gorzej czują, to lepiej się my czujemy sami o sobie. I to jest wypadek, który szuka wydarzenia się. Gdy ty jesteś w 50 na 50, gdy jest relacja 50 na 50, to ty zaczynasz się spodziewać od małżonka więcej, niż oni są w stanie tobie dać, bo Bóg musi ciebie zrobić całym. I tak jak ja mówiłem, dlatego, że często ludzie nie kochają siebie, nie miłują siebie, ty szukasz kogoś innego, żeby to uzupełnił. I teraz ta ufność nie jest w Bogu, tylko jest w tej drugiej osobie i w tych wymogach, co ty się spodziewać od tych ludzi. I następna rzecz, co się dzieje, tak ja mówiłem, to zaczynacie siebie winić. To jest jego wina, jej wina i tak dalej. I czym bardziej oni gorzej wyglądają w naszych oczach, tym lepiej my się czujemy sami w sobie. I co my robimy, to później skarżymy się mamie. I teraz Pismo Święte mówi w liście do Hebrajczyków, że gorycz przychodzi i mama zaczyna nienawidzić człowieka, którego ona nawet nie spotkała, którego nawet i nie zna dokładnie. Klucz do miłowania innych, to żeby wpierw miłować Boga, a później miłować samego siebie. I co ja wam mówię, że ja byłem uczulony, że jeśli ktoś mnie skrytykował, ja mówię o słowach, że jeśli mnie skrytykowali, to w ten czas ja zauważyłem, kim ja byłem, kim ja jestem. Ja powiedziałam, popatrzcie, kim ja jestem. Czy wy zaskakujecie, co ja mówię? Gdy sam siebie pokochałem, zacząłem siebie patrzeć, akceptując siebie, gdzie ty jesteś. Dużo ludzi jeszcze patrzą na siebie z punktu widzenia Boga, że Bóg ich wybrał i nie zaakceptowali siebie w tej pozycji, gdzie jestem, że Bóg ich wybrał, że Bóg im dał dary, że włożył ich w pewną pozycję, że ma potężną przyszłość dla nich. I ja powiedziałam sobie, ja teraz zauważam te wszystkie, dowiaduję się o tych wszystkich rzeczach o sobie i mówię, to nie robi różnicy, co ty o mnie myślisz, Już więcej się nie będę tym przejmował. Już więc, widzicie, ja mogę wejść na zebranie teraz i tam może być ludzie bardzo poważni, ważni ludzie. Ja mówię, ja teraz wchodzę tam cały i wychodzę cały, dlatego że oni mi nie mogą powiedzieć, kim ja jestem, bo w tych kółkach, w którym ja się poruszam, mówię, to ja jestem jedyną osobą w koloru, także kiedyś to ja mogłem się popatrzeć na siebie, na swój kolor, ale teraz, mówię, to nie robi różnicy, mówię, teraz ja wchodzę z pewnością, kim ja jestem. Ja mam to uczucie. I've got a feeling. Czy wy zaskakujecie, co ja wam mówię? I co ja mówię, że to jest ta część, którą ja chcę wam przekazać, że przychodząc, łącząc się z kimś, to nie jest wystarczające. Mówi, że samotny i nieżonaty to są dwie inne rzeczy. Ty musisz wpierw być cały, samotny, sam. Ty jesteś unikatem i ty musisz być zrobiony cały. I teraz ty jesteś gotowy, żeby Bóg tobie przyprowadził kogoś. Bo Adam musiał wiedzieć, kim on był wpierw. Bo gdy ty się łączysz w małżeństwie, to ty zauważysz, że to jest projektem, to jest projekt. Ty przedtem mieszkałeś tylko sam dla siebie, a teraz musisz żyć dla kogoś innego i tak dalej. I to jest naprawdę inna perspektywa, że wypróbuję pewne rzeczy i na początku w małżeństwie to ty potrzebujesz Jezusa w początkowych fazach małżeństwa. Chrześcijanin czy nie chrześcijanin, ty potrzebujesz Jezusa. I punkt mój jest taki, że gdy ty, co dotyczy kobiety, kobieta potrzebuje przyjaźń. Gdy się popatrzysz w Deuteronomy 24, werset 5, to jest piąta książka Mojżeszowa, 24 rozdział i 5 werset. Czy wy zaskakujecie pewne rzeczy z tego? Nie czuję się, że to wychodzi łatwo, ale próbuję, żeby przekazać wam tą myśl. Patrzcie, to jeżeli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się na żadnych uciążliwych świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok. Czy to nie jest ciekawe, że w starszych czasach, gdy ty się żeniłeś, to nie szłeś do pracy. Dlaczego? Dlatego, że to był czas, żeby poznać swoją żonę. I ja mówię, tam jest dużo rzeczy, żeby to poznać się. Mam tylko tyle dla was. Dajmy Bogu chwałę. Chwała ci, Panie. Ja sam to musiałem usłyszeć. Jeśli jesteś tutaj, Bóg z tobą porozmawia.